Mówimy na temat zwycięskiego życia. To ostatnia sesja, sesja siódma, część siódma. Zwycięskie życie Bożych dzieci, zwycięskie życie Kościoła, każdego z nas indywidualnie. Ostatnio, w ostatnich sesjach mówimy na temat naszych przeciwników, mówimy na temat zmagania się z tymi przeciwnikami, mówimy na temat zwyciężania przeciwności i przeciwników, którzy stają nam na drodze. Powiedzieliśmy sobie, że choć tych przeciwników jest trzech, takich największych, to tak powiedzieliśmy sobie, że największym przeciwnikiem nas samych jesteśmy my sami. Bo Pan Jezus zwyciężył diabła moc, a także dał nam siłę i dał nam mądrość i dał nam wyposażenie, byśmy nie ulegali wpływom tego świata. Jeśli my prowadzimy nasze życie prawidłowo, po tych Bożych torach podążamy, to radzimy sobie ze światem i poradzimy sobie z diabłem szatanem. Kiedy siedzieliśmy w ostatni wieczór przy kolacji z pastorem Abrahamem, ktoś zadał pytanie, powiedz pastorze Abrahamie, jak to jest? Czy chrześcijanie mogą mieć demona, czy nie mogą mieć? Bardzo ciekawe pytanie. Pastor Abraham się uśmiechnął od ucha do ucha, jak zwykle. Mówi, czyż to nie jest dziwne, że chrześcijanie się sprzeczają, czy może wierzący mieć demona, czy nie, a on jest cały czas związany i nikt mu nie może pomóc. A chrześcijanie siedzą ze sobą i dyskutują teologicznie, czy może mieć, czy nie może mieć. Abraham mówi, jak ma, to może mieć. Proste, logiczne. Jeśli Duch Święty odstąpił, to demon przyszedł. I ma. Był wierzącym, narodzony na nowo, chodził do zboru, ale zboczył z torów i demon przyszedł. I proste rozwiązanie. I trzeba go wyrzucić. A my filozofujemy, teologujemy. Czy może, czy nie może, czy to już jest tak do końca, czy nie jest do końca. Po prostu my komplikujemy Ewangelię. A ona jest taka prosta. Jeśli żyjemy z Panem, Chrystus króluje w naszym sercu, oddajemy Mu chwałę, jesteśmy pełni Ducha Świętego, żaden diabeł, demon, świat nie wejdzie do nas. Jeśli zaniedbujemy nasze duchowe życie, jeśli pozwalamy sobie na zletnienie, wtedy Duch Święty ustępuje i diabeł może przyjść i nas wiąże i trzeba go wyrzucić. Bardzo proste. Trzeba pomóc drugiemu, który upadł. Trzeba mu pomóc się podnieść. A więc mówimy na temat zwycięskiego życia. Mówiliśmy, jak oddziałuje presja świata na nas, jak radzić sobie ze światem, a dzisiaj na koniec ten trzeci nasz wróg na imię ma szatan i Biblia mówi, że jest on pod naszymi stopami. Ale diabeł nie tak szybko się poddaje i próbuje bezustannie wywierać na nas presję. Dlatego mówiąc o zwycięskim życiu, mówiliśmy, jak być mocnym duchowo, by moje słabości nie pokonały mnie, jak chodzić mocno w Duchu Świętym, by oprzeć się atakom i pokusom tego świata, a także jak trzeba być mocnym w Panu, pełnym Ducha Świętego, by diabłu dać odpór, aby nie wywierał presji na moje życie. Króciutko, kim jest i skąd się wziął? Skąd się wziął taki stwór szatan? Byłoby tak fajnie, jakby go nie było, nie? No ale Biblia mówi, że jest, że chodzi jak lew warczący, ryczący, że atakuje. Jest gdzieś tutaj, pojawia się, dręczy ludzi, sieje zniszczenie. O tym mówią fragmenty Bożego Słowa. Jego pochodzenie, myślę, że znamy, na tyle znamy Biblię, że wiemy, w którym momencie, kiedy to się stało, że nagle oto jeden z aniołów Bożych zbuntował się. Może przeczytam Ezechiel 28, 11 werset. Pan do mnie w te słowa przemówił, czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Synu Człowieczy, wznieś skargę na władcę Tyru. Powiesz mu, że tak oto mówi Pan Bóg. Wzorem byłeś doskonałości, odznaczałeś się mądrością we wszystkim i zasłynąłeś wprost cudownym pięknem. A więc tak wyglądał ten anioł. To nie była jakaś poczwara, jakiś potwór, tak jak to w filmach dzisiaj nagrywają. Odznaczałeś się mądrością, zasłynąłeś wprost cudownym pięknem. Żyłeś sobie w Edenie, w ogrodzie Pana Boga. Na Twym płaszczu widniało tysiące drogich kamieni, rubin, topaz, diamenty, chryzolit, onyks, jaspis, szafir, kanburku, szmaragd. Ze złota były Twoje dzwoneczki, trąbki. Wszystko wykonane jest w dzień Twojego stworzenia. Wszystko w niebie. Diamenty, topaz, rubin. Tak mówi Biblia. Tak mówi Boże Słowo. Płaszcz był utkany z diamentów, z onyksu, z jaspisu, z szafiru. Tego anioła. Umieściłem Cię z opiekuńczym cherubem na górze świętej Pana Boga i chadzałeś bezpiecznie wśród żarzących się węgli. Życia uczciwego byłeś też przykładem. Ciekawe. Poczynając od dnia pierwszego Twojego stworzenia, aż do dnia, w którym znalazło się w Tobie zła wiele. A więc coś się stało. Prowadząc swoją kupiecką działalność, dopuszczałeś się przemocy i rozlicznych grzechów i dlatego strąciłem Cię z góry Pana Boga, a cherub opiekuńczy zgotował Ci zagładę pośród węgli, które się żarzyły. Serce wciąż miałeś przepełnione pychą z powodu Twojego niezwykłego piękna, zmarnowałeś również całą Twoją mądrość z powodu blasku, który Cię otaczał i na ziemię Cię powaliłem, widowiskiem Cię uczyniłem dla królów. Oto jest opis anioła, upadłego anioła, który zbuntował się przeciwko Bogu, uniósł się pychą i chciał być mu równy. Izajasz w 14 rozdziale 11 do 15 czytamy: strącono cię z twym przepychem do Szeolu, przy wtórze muzyki harp twoich. Założę służyć ci robactwo. Robactwo cię także okrywa. Jakże ty spadłeś aż z niebios, ty gwiazdo poranna i synu jutrzenki? Jak się to stało, że leżysz na ziemi, ty, któremu służyły wszystkie narody? Ty, który sobie mówił, wstąpię na niebiosa i przyjdę ponad gwiazdy Boże i tam sobie tron mój ustawię i zasiądę na wzgórzu zgromadzenia aż na północnych krajach. Wstąpię na wierzchołek chmur czarnych i stanę się podobny do Najwyższego. Jakże więc to ty i aż do Szeolu strącono na samo dno otchłani ciebie? Oto upadek anioła, jutrzenki, który stał się szatanem. Założę, służy ci teraz robactwo. Robactwo cię także okrywa. Słyszałem taką opowieść o jednej gwieździe w tym tygodniu w radiu. Panie sobie opowiadały o Marii Callas. To taka primadonna śpiewaczka. Nie znam tych biografii, bo nigdy tym rodzajem muzyki akurat się nie interesowałem. Ale bardzo mnie zaciekawiło, bo w pewnym momencie opowiadała ta pani o tym, jak ona chciała zmienić swój imidż. Miała piękny głos, przepiękny głos, ale miała problem z nadwagą. Ludzie chcieli zapraszać Marię, ale nie hipopotana. I miała w pewnym momencie niesamowity problem. Ważyła ogromne ilości kilogramów i nie mogła z tym nic zrobić. Pochłaniała ponad kilogram czekolady po każdym występie. Ale później wypiękniała i ważyła tylko 56 kilogramów. A wiecie jak? Niesamowite. Ktoś jej powiedział, to jest najłatwiejszy sposób, najłatwiejsza droga. I zjadła 20 jajeczek tasiemca i już później z nim żyła do końca życia. Robactwo. Robactwo i piękno. Piękno i robactwo. Tak skojarzyłem, gdy czytałem Izajasza proroka o tym upadłym, pięknym aniele. Nieprawdaż? Czyż nie dziwne? Aż niesmaczne. Nawet mu dała imię. Zapomniałem jakie i wszędzie jeździli razem. Ona śpiewała, on podobno śpiewał w środku. A później pochłaniał te wszystkie czekolady, które ona zjadała. Ludzie są gotowi na wszystko, żeby tylko zmienić swój imidż, żeby tylko swój wizerunek poprawić. I diabeł szatan zaczął wykonywać swoje dzieło. Księga Joba, 1:6-8 mówi nam tak. Lecz oto pewnego razu zdarzyło się, że gdy przyszli, aby stanąć przed Panem synowie Boży, pojawił się także wśród nich szatan. On wszędzie się chce pojawiać. On wszędzie chce być. On najchętniej zakłóciłby nam każde nabożeństwo. On najchętniej spowodowałby zepsucie atmosfery, zniszczyć by chciał wszystko to, co dobre. I zapytał Pan szatana, a ty skąd przyszedłeś? A szatan odpowiedział Panu, przemierzyłem całą ziemię, wzdłuż i wszerz. Wszędzie go można spotkać, tego gościa. Gdzie byśmy nie pojechali, wszędzie diabeł wykonuje swoje dzieło, szatan wykonuje swoje spustoszenie. Powiedział wtedy Pan do szatana, a całą ziemię przebyłeś, czy zwróciłeś uwagę na sługę mego Joba? Drugiego takiego nie ma nigdzie na ziemi. Jest to mąż niezwykle szlachetny, sprawiedliwy, żyje bogobojnie, unikając wszelkiego zła. A więc widzimy, że jest możliwe żyć w oddzieleniu od wpływów diabła szatana. Job jest tego przykładem już w tamtych czasach, kiedy jeszcze nie było nowonarodzenia, wtedy jeszcze nie było wylania Ducha Świętego, wtedy jeszcze nie było tylu nabożeństw i zgromadzeń, zborów, jak dziś mamy, wtedy jeszcze nie było tyle literatury, kaset, internetu, różnego rodzaju pomocy duchowych, które dziś mamy. Job żył i diabeł był pokonany w jego życiu. To jest świadectwo, dlatego to czytam, bo to mnie poruszyło, kiedy przeczytałem, że Pan chlubił się swoim sługą, swoim człowiekiem, swoim dzieckiem, chlubił się Jobem, widzisz, ale do niego nie masz nic, bo on zwycięża. Dlatego dzisiaj możemy mówić o zwycięstwie. Je mamy, w Jezusie Chrystusie je posiadamy. Celem diabła jest zniszczyć, kusić, okradać, zabijać, okłamywać. Jest panem wszelkiego kłamstwa. Kiedy tak rozmawialiśmy z pastorem Abrahamem, to praktycznie wszystko to, co dzieje się na świecie, jest budowane na kłamstwie. Na kłamstwie. Mówiąc o kulturze w Indiach, jest to zbudowane na diabelskim kłamstwie. Ludzie najniższych kast po prostu przyjmują to, że są nikim. Wierzą w to. Tak ich nauczono od wieków, że mają najgorsze niewolnicze pochodzenie, że oni nikim i niczym nie mogą być. Choć mają dzisiaj szansę wybić się i stanowiska różne zdobywają, to w swojej mentalności ciągle są ludźmi, którzy do niczego się naprawdę nie nadają i są nikim. Na kłamstwie. Wszystko zbudowane jest na kłamstwie, bo diabeł jest ojcem kłamstwa. Pan Jezus powiedział, że on przychodzi jak złodziej, by kraść, zabijać i niszczyć, a ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i aby miały je w obfitości. Bóg chce nam błogosławić. I apostoł Paweł, kiedy nauczał Kościół, zasygnalizował to. W drugim liście do Koryntian 2:11 czytamy i mówi tak. Bracia, siostry, to jest w kontekście, naucza i mówi, ażeby nie uwiódł nas szatan. Tak apeluje. Ażeby nie uwiódł nas szatan, którego knowania dobrze są nam znane. Aby nie uwiódł nas szatan, ale mamy przewagę, bo jego knowania dobrze są nam znane i tego potrzebujemy. A więc dzisiaj wieczorem krótko, zwięźle, jak działa diabeł jakie knowania, jakie zamysły nam są znane. Po pierwsze, diabeł działa przez kuszenie. To jest jego taktyka, metoda. On kusi. Chce skusić nas do złego. Chce sprawić, że ulegniemy presji, pokuszeniu, które się pojawia w życiu każdego z nas. Tak? Jesteśmy kuszeni? Czujemy tą presję? Przychodzą pokusy? Tak, przychodzą. Działa przez kuszenie. Pierwsza Mojżeszowa już nam o tym mówi. Tak przejdę tylko z trzema miejscami Bożego Słowa, aby to wam pokazać, jak w całej Biblii jest mowa o tym, że diabeł po prostu pragnie kusić. Ze wszystkich zwierząt żyjących na ziemi, stworzonych przez Jahwę, najbardziej przebiegły był wąż. To właśnie on zapytał niewiastę, czy to prawda, że Bóg polecił wam, żebyście nie jedli owoców z żadnego drzewa w tym ogrodzie? A niewiasta odpowiedziała mężowi, nie, możemy jeść owoce z drzewa w tym ogrodzie. Tylko o owocach z drzewa, które rośnie w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam ich spożywać, ani nawet dotykać tego drzewa. W przeciwnym razie pomrzecie. Na to rzekł wąż do niewiasty. Na pewno nie pomrzecie. Przestańcie. No Pan Bóg przesadził. No stworzył was, dał wam życie i teraz wy byście dotknęli się tego drzewa i macie umrzeć. No coś ten Pan Bóg nie tak działa. Ale Bóg wie i kusi Ewę, że gdybyście zaczęli spożywać owoce tego drzewa, otworzyłyby się wam oczy i tak jak Bóg znalibyście dobro i zło. Bylibyście jak On. Dlatego On nie chce, abyście tego dotykali, bo On nie chce mieć konkurencji w tym ogrodzie. I diabeł kusi. I diabeł kusi. Zjedz. Jest dobre. Kuszenie. W Ewangelii Mateusza 4, od 1 do 3 czytamy tak. Duch zaprowadził tedy Jezusa na pustynię, aby był poddany kuszeniu przez szatana. Pan Jezus. Jeśli Pan Jezus, to i my. To i my jesteśmy wiele razy poddawani pokusom, kuszeniu przez szatana. Poszcząc tam przez 40 dni, 40 nocy, począł Jezus odczuwać głód. Zbliżywszy się wtedy do Niego kusiciel, powiedział Mu. A więc zaczął Go kusić, znamy tą historię. Nie będziemy czytać jej całej. Zaczął kusić, zaczął namawiać, zaczął przedstawiać w różnych wspaniałych obrazach to, co mu proponuje. A więc pokuszenie. I w księdze, może w liście Jakuba, w pierwszym rozdziale, 12 wersecie do 15 czytamy tak. Błogosławiony człowiek, który nie podda się pokusie. A więc Jakub pisze, że człowiek jest poddawany pokusie, ale błogosławiony jest ten, który nie podda się pokusie, gdy przetrwa zwycięsko próbę, otrzyma jako wieniec nagrodę życie wieczne, przyobiecane tym, którzy miłują Boga. I dalej, 13 werset. Kto zaś doznaje pokusy, niech nie twierdzi, że jest kuszony przez Boga. Bóg bowiem ani sam nie podlega pokusie, ani też nikogo nie kusi. Kusi człowieka jego własna pożądliwość, wabiąc go i pociągając ku złemu. Wskutek działania owej pożądliwości dochodzi do poczęcia grzechu. Potem rodzi się sam grzech, a kiedy grzech dojrzeje, następuje śmierć. Bracia moi najmilsi, tylko nie dajcie się zwieść. A więc widzimy, że Jakub pokazuje drogę człowieka nawróconego, który zaczyna ulegać pokusie. Pożądliwość, pociąganie ku złemu, wskutek tego działania dochodzi do poczęcia grzechu. A więc kiedy to już ma miejsce, potem rodzi się sam grzech. A kiedy grzech dojrzeje, może nastąpić śmierć. A więc taki człowiek potrzebuje wierzący człowiek uwolnienia. Trzeba mu pomóc. A może za bardzo otworzył drzwiczka swojego życia i diabeł wziął posiadanie jego myśli, jego emocji, jego uczucia? Bo dopuścił do zwycięstwa pokusę w swoim życiu. Dlatego my musimy dać diabłu odpór. My musimy zwyciężyć pokusę, bo te słabości nasze diabeł próbuje w jakiś sposób rozniecać. On wie o tym, że to jest jakaś furtka, są to jakieś drzwi, przez które może do naszego życia się wedrzeć. A więc działa przez kuszenie. Po drugie, działa przez zakłamanie, oszukuje ludzi. Działa przez zakłamanie. W jaki sposób działa przez zakłamanie? 2 Koryntian 11, 14 i 15 werset. Tak czytamy. I nic dziwnego, sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość, ale skończą według dzieł swoich. A więc mamy tutaj powiedziane, Paweł mówi, że diabeł, aby oszukać człowieka, aby go okłamać, aby go zwieść, potrafi przybrać postać anioła światłości. Co to znaczy? Potrafi być bardzo przyjezdny. Czyni siebie przyjacielem. Potrafi przyjść do nas i się kamufluje. Nie rozpoznajemy. I ludzie ulegają jego wpływom. Poprzez zakłamanie. Poprzez oszustwo. W jaki sposób on działa? Poprzez różne religie. Ewidentne działanie diabła szatana, który przychodzi w postaci anioła światłości i który oszukuje ludzi, dając im zamian, aby trzymać ich w niewoli, różnego rodzaju religie. Dlaczego mamy tyle religii na świecie? Bo to jest diabelska pułapka. Są trzymani w niewoli. Nie mówię tylko o religiach, które mają jakieś pochodzenie chrześcijańskie. Mówię o różnych religiach, które dziś są na świecie. Ludzie są związani religiami, są oszukani, żyją w zakłamaniu, są gotowi poświęcić życie. Czyż nie jest to kłamstwo diabelskie? Prawdaż? To samo się tak nie wymyśliło. Tego sami ludzie nie stworzyli. Za tym stoi duchowa siła, duchowa moc, anioł światłości, w cudzysłowiu, fałszywy, w którego szatach siedzi diabeł szatan. Co jeszcze? Rozkosze i przyjemności. Jakże łapie ludzi w tą pułapkę rozkoszy i przyjemności. Dzisiaj ludzie mówią, po to żyję, aby mieć rozkosze i przyjemności. Diabeł oszukuje ludzi, doprowadza ich do różnego rodzaju stanu, niszczy ich życie. A wydawało się, że będzie tak fajnie, że będzie tak przyjemnie. A wiele razy te wszystkie przyjemności, rozkosze życia kończą się tragediami. Co jeszcze? Poprzez oszustwa i kłamstwa. Jak Ananiasz i Safira. Pamiętacie ich z Biblii? Których diabeł podszedł, których okłamał, których oszukał. Przecież nie mieli w ogóle złych intencji. Pomyśleli sobie tylko, przecież nie musimy dać wszystkiego, co zadeklarowaliśmy Piotrowi. Musimy odłożyć sobie dla siebie. Gdyby Ananiasz z Safirą przyszli i powiedzieli, Piotrze, przynosimy ci to wszystko, co tu jest, ale chcemy ci powiedzieć, że zostawiliśmy coś dla siebie na wszelki wypadek. Na pewno by się nic nie stało. Może Piotr by powiedział, o ludzie małej wiary. Tak jak to Pan Jezus wiele razy mówił. Czemu Bogu nie zaufacie? Może by coś takiego powiedział, ale tu diabeł ich oszukał zupełnie, zakłamał ich zupełnie. Po czwarte, zwiedzenie poprzez fałszywe nauki, różnego rodzaju filozofie, Ludzie są związani, trzymani w niewoli. Dzisiaj mamy tak wiele różnego rodzaju nauk, które pojawiają się, które są stricte zwiedzeniem, są fałszywymi naukami. I ludzie idą za tym, pogrążają się w tym, popadają w różnego rodzaju ekstazy, dziwaczeją w swojej pobożności, bo diabeł podszedł ich, zwiódł ich poprzez choroby, poprzez ducha śmierci. Diabeł oszukuje ludzi. Niektórzy ludzie wierzą, że tak po prostu musi być. Dziadek umarł na tą chorobę, tata umarł na tą chorobę i teraz ja umrę na tą chorobę. I wszyscy w wieku 50. Zdarzają się takie sytuacje. Oszukani przez diabła, zwiedzeni. Ale my możemy jemu dać odpór i możemy go zwyciężyć. Trzecia dziedzina atakowania działa przez atak niespodziewanie, jak sztorm lub burza uderza i ma na celu zniszczenie. A więc działa przez kuszenie, podstępnie oszukując, przybierając postać anioła światłości, ale także działa przez niespodziewany atak. Jak burza, jak sztorm uderza w nasze życie. Nagle nie spodziewaliśmy się tego i diabeł zaatakował. W Ewangelii Marka w 4 rozdziale to tak obrazuje ten atak. Jest opis burzy na morzu. Czytamy tak. I tego samego dnia, gdy nastał wieczór, powiedział im: przepłyńmy na drugi brzeg. Był spokój. Morze było spokojne. Przepłyniemy. Nie ma problemu. Pozostawił więc tłum, a jego zabrali, tak jak był w łodzi. Płynęły z nimi także inne łodzie. Płynęli po Morzu Galilejskim. Miałem okazję płynąć po Morzu Galilejskim. Piękne morze, spokojne. Nie tak jak nasi bracia Jacek i Janusz, którzy piszą mi SMS-a. Jesteśmy na pełnej wodzie, nad chłodnym, zimnym Bałtykiem. Płyniemy do łeby. Ja mówię, no fajnie wam, ale my mamy ciepło. Słońce świeci, tylko morza nie mamy, no ale jakoś bez niego się obejdziemy. Płynęli. I następny werset mówi: i nagle zerwał się gwałtowny wicher, fale nacierały na łódź, tak że poczęła się napełniać wodą, a on spał na końcu łodzi, mając opartą głowę. Obudzili go wtedy, wołając: nauczycielu, wcale cię to nie obchodzi, że giniemy? Wtedy on wstał, uciszył wicher i zawołał do jeziora: zamilknij i uspokój się. I nastał wicher i ustał wicher i zapanowała głęboka cisza. Wówczas powiedział do nich: czemu się tak boicie? Jakże wam brak wiary? A oni przerażeni bardzo mówili jeden do drugiego: kimże on jest, że nawet wicher i morze są mu posłuszne? Czytam dlatego ten opis, bo on obrazuje pewne ataki, pewne sztormy, niespodziewanie. Coś dzieje się, zaskakuje nas, uderza w nas, a na celu jest zniszczenie, abyśmy zostali powaleni, abyśmy byli sfrustrowani, abyśmy się załamali. Diabeł przychodzi i uderza w nas. Tak jak ten wicher, tak jak ta fala, tak jak ten sztorm, gwałtowny wiatr. Nagle zaczyna się jakby sypać wszystko wokół nas i wtedy musimy zwyciężyć. Wtedy musimy stanąć na wysokości zadania. Wtedy musimy podnieść naszą głowę. Tak jak słyszeliśmy w niedzielę w wspaniałym kazaniu, jak przełamać kryzys, jak pokonać trudne chwile w życiu, jak odnieść triumf, kiedy nagle wszystko zaczyna się walić. Nie musimy uciekać. Pamiętacie? To była pierwsza myśl, że nie musimy uciekać. Możemy pozostać w miejscu i możemy pokonać to, co nas zaatakowało. Jak to uczynić? Jak to zrozumieć? Co mam czynić? I dwie proste myśli na koniec. Po pierwsze, my musimy zrozumieć, kim jesteśmy. Każdy z nas. Bo w pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, w 4 wierszu, czytam takie słowo. I myślę, że powinniśmy na pamięć się tego nauczyć. Powinniśmy to sobie zapisać gdzieś w widocznym miejscu. Wy zaś, dzieci, z Boga jesteście. Tak zaczyna się ten werset 4. Wy zaś, dzieci, z Boga jesteście i pokonaliście tamtych fałszywych nauczycieli. Gdyż ten, który w was jest, przewyższa tego, który jest w świecie. Wy zaś, dzieci, z Boga jesteście. I ten, który w was jest, przewyższa tego, który jest w świecie. To jest pierwsza prosta myśl, nieskomplikowana. A więc ja jako człowiek, mający swoje ułomności, niedoskonały w różnych dziedzinach, jestem z Boga. Narodziłem się na nowo. Jestem Jego dzieckiem. Chwała Panu za to. Każdy z was. Ty jesteś Bożym dzieckiem. I apostoł Jan pisze w swoim pierwszym liście: wy zaś, dzieci, z Boga jesteście. Bardzo mocno to do mnie przemawia. Z Boga jesteśmy. Gdyż ten, który w was jest, przewyższa tego, który jest w świecie. Kiedy diabeł nam rzuca wyzwanie i próbuje nas zaatakować, on chce, abyśmy tylko zapomnieli, kim jesteśmy. Abyśmy zapomnieli, kto mieszka w nas. I wtedy, gdy mu się to uda, gdy my po prostu nie korzystamy z tego, co Bóg nam dał, przegrywamy. Ostatnio była taka walka. Ja nie oglądałem, bo ja nie oglądam tych niesamowitych, brutalnych walk, ale nasz ten siłacz Pudzian, tak się nazywa? Pudzianowski, ten taki olbrzym, walczył z jakimś Amerykaninem. Dostał łupnia bardzo szybko. Wydawało się, że pokona go, że zwycięży, ale niestety przeliczył się. Napotkał na silniejszego, na mocniejszego. Gdybym ja rzucił wyzwanie Pudzianowskiemu i chciał się z nim zmierzyć, no to by właśnie tak to wyglądało, jak diabeł, który chce zwyciężyć Pana Boga. Dokładnie. To bym wyszedł, jakby mnie capnął, to już bym się nie podniósł. No tak, no wiecie, to olbrzym. Jakby wylazł na tym podium, to ja bym już leżał. Bym go zobaczył. I Biblia mówi, że ten, który w nas jest, przewyższa tego, który jest na świecie. A więc, gdy mierzymy się z diabłem, z szatanem, gdy przychodzą jego ataki na nasze życie, musimy pamiętać, że ten, który jest w nas, przewyższa go, jest mocniejszy niż jego presja, pokuszenia, jego zakłamanie, jego sztormy, burze, które próbuje rozniecieć w naszym życiu. I druga prosta myśl. Opisana jest w Jakuba 4:7. I tam jest w 7 wierszu powiedziane tak. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I tyle. I nie ma żadnej wykładni, żadnej filozofii, nie ma żadnych teologicznych wywodów i jakichś punktów odniesienia, jak on od nas będzie uciekał. Po prostu ucieknie. Gdy poddajemy się Bogu, czyli oddajemy mu wszelką władzę, wszelki autorytet, wszelkie panowanie, wszelką chwałę w naszym życiu, kiedy oddajemy Panu, poddajemy się Bogu i jako poddani Bogu przeciwstawiamy się diabłu, bo wtedy nie walczymy już my sami, ale ten, który jest w nas, przewyższa tego, który jest na świecie. Sprawiamy, że diabeł musi od nas uciekać ze swoimi pokuszeniami, ze swoim zakłamaniem, ze swoimi sztormami, burzami, które próbuje w naszym życiu rozniecić. A więc jest tutaj pewna rola do spełnienia. Jest pewna rola do spełnienia. Musimy poddać Bogu nasze życie. Jest taka opowieść w Starym Testamencie o pewnej bardzo zamożnej kobiecie, która pewnego dnia zaprosiła na obiad męża Bożego, Elizeusza. Znacie tą historię? Zaprosiła go na obiad do swojego domu. I wyobraźcie sobie, że Elizeusz to Pan Jezus, a ta kobieta to my. I teraz co się dzieje, kiedy przychodzą goście do nas na obiad? Co się dzieje? Albo inaczej. Gdy my przychodzimy do kogoś na obiad, to co robimy? Wchodzimy, tak? Wchodzimy, jak do siebie i mówimy, co tu jest do jedzenia? Co jest na stole? Jemy, tak? Nie. Gdy jesteśmy zaproszeni do kogoś, to zachowujemy się kulturalnie. Więc przychodzimy, tam gdzie nas posadzą, tam siadamy. Jeśli nas posadzą przy stole, no to przy stole. Jeśli gdzieś na fotelu, to na fotelu. Mnie nie do garów od razu, nie? Nie do miski. No nie wiem, no ja myślę, że ja przynajmniej staram się tak zachowywać. Jak ktoś zaprosi, no to nie wchodzę od razu i nie mówię, co tu jest do żarcia? Przepraszam, do jedzenia. Kulturalnie. Zjem, posiedzę. A kiedy gospodarze mówią, że mamy trochę coś do zrobienia, no to znaczy sygnał, że mam iść. No i wtedy się biorę i wychodzę. Nie mówię, będę sobie tu teraz siedział. Nie, jestem gościem. I tak było z tym mężem Bożym, Elizeuszem. Przyszedł, zjadł. Kobieta powiedziała, mam jeszcze coś do zrobienia, no poszedł. I tak było przez kilka razy, ale później wpadła na pomysł, żeby zbudować mu pokój u siebie nad swoim domem. Znacie tę historię. I postanowiła jakby go u siebie zameldować. I później czytamy w Bożym Słowie, że gdy on przychodził, to on nie szedł tam na dół, gdzie zawsze gościna była, czy go karmiono, ale wchodził do tego swojego pokoju i czuł się jak u siebie w domu. W drzwiach zwalił buty. Tak, niektórzy tak robią, wiecie. Oliwia na przykład, nasza córka, wchodzi i tak, jeden but leci, drugi. Swój plecak na podłogę rzucił, bach do łoża i leży, nie? No jest u siebie. Wyciągnął nogi, koszulę rozpiął. I właśnie tak chce czuć się Bóg w naszym życiu. On nie chce, aby on był naszym gościem, którego zapraszamy na poczęstunek. To miłe. To już jest, no, to już wielka zmiana w życiu człowieka. Zapraszam Pana do mojego życia, aby z Nim mieć społeczność. No ale Panie, już musisz iść, bo ja mam swoje sprawy. Ja teraz muszę teraz zadbać o moje zachcianki. Mógłbyś mi, Panie Boże, trochę przeszkadzać. Lepiej, żebyś poszedł. Ale przyjdź jutro, przygotuję kolejny posiłek. Bóg chce, abyśmy poddali Jemu nasze życie. To słowo ostatnio też tak przeżywałem i tak sobie pomyślałem, to jest niesamowity tekst ewangelizacyjny. Na jakiejś ewangelizacji będę używał tego obrazu. O tym zbudowanym pokoiku dla męża Bożego w domu na stałe. Jakie jest miejsce Jezusa w Twoim życiu? Gdzie On jest? Czy jest tym niedzielnym Jezusem, z którym ma społeczność, a później musi on iść, bo ma swoje życie, czy pozwalamy mu mieszkać, poddajemy nasze życie jemu. I kiedy poddajemy nasze życie Bogu, tam później jest cała historia. Tam jest wspaniała opowieść, niesamowita, bardzo poruszająca, kiedy nie może mieć dzieci, kiedy bardzo prosi i Bóg dokonuje cudu i rodzi się syn. Znacie tą historię? I wszystko jest fajnie i życie biegnie super. Dziecko rośnie, już jest młodzieńcem, już ma się wybierać na studia, ale poszedł z tatą do pracy. Dar Boży, który otrzymała, błogosławieństwo, które miała, i nagle syn mówi: boli mnie głowa, tato. No i oczywiście tato zrobił to, co wszyscy faceci robią. A wiecie, co wszyscy faceci robią? Jak dziecko jest miłe, bawi się, to moje, ale jak zaczyna ryczeć, to mama, zabierz go. Tak? To do żony. Ej, zrób coś z tym. A więc tata też synka na ręce i biegnie do domu i mówi: mama, coś synkowi się stało. I Biblia mówi, że moment i zmarł w młodym wieku. Ale tam jest bardzo ciekawa historia. Ja kiedyś muszę na ten temat zrobić wykłady. Bardzo ciekawa historia. Bo kiedy mąż Boży ją wzywał, pamiętacie? Czytajcie uważnie. Ona idzie do męża Bożego. Ludzie wszyscy biorą ją na języki. Mówią: oto ta, co męża Bożego wzięła do swojego domu. Oto ta, co teraz ma syna. O, ciekawe, co jej się stało. Idą do niej i mówią: ty słuchaj, wszystko u ciebie dobrze? Wszyscy zdrowi? Ona: tak, jest super. Wszyscy są zdrowi. A syn nie żyje. Czytajcie tą historię. Ja byłem poruszony. Tak, wszystko jest w porządku. Bóg jest na tronie. On wszystko kontroluje. Wszystko jest okej. Niesamowite wyznanie. A chłopak leży martwy. W łóżku męża Bożego. Ale jej wiara była tak wielka, była tak niesamowita, że ona wiedziała, że Bóg coś z tym zrobi. To są ludzie, którzy poddali swoje życie Bogu. Ona nie szła drogą, nie mówiła: o, jak przykro, smutek, tragedia, dziecko mi nie żyje, co się stało, co to uczynił ten Pan Bóg dla mnie. Nie w ten sposób. Co u ciebie? Wszystko w porządku? Tak, ona mówi, wszystko jest okej. Ale tam u stóp męża Bożego dopiero zaczęła płakać, bo to jest miejsce, gdzie wylewamy naszą duszę u stóp naszego Pana. Amen. Tam wylewała swoją duszę, tam płakała, tam się żaliła, tam wylała całe swoje serce. Bo Bóg chce, abyśmy byli Jego dobrym, wspaniałym świadectwem. I kiedy poddajemy nasze życie Bogu, wtedy możemy przeciwstawiać się diabłu, a on ucieknie od nas. To jest obietnica. Ucieknie. Po prostu będzie uciekał. Mamy zwycięstwo nad diabłem, szatanem. Bo Bóg chce, abyśmy prowadzili zwycięskie życie. Halleluja. Kiedy kusi, kiedy nas próbuje oszukać poprzez zakłamanie, kiedy rzeczy wydają się bardzo przyjezdne nam, a to może podstęp diabła. Musimy być czujni, aby nie dać się oszukać, aby diabeł nie wyprowadził nas na manowce, bo on jest ojcem wszelkiego kłamstwa, jest oszustem. Albo kiedy atakują burze i sztormy, aby zniszczyć, musimy powstać jako ludzie, którzy poddali się Bogu, przeciwstawić się diabłu, a on ucieknie od nas. Bo ten, który w nas, przewyższa tego, który jest w świecie. Halleluja. Amen. Powstańmy, aby się pomodlić. Podziękować Bogu za to, aby mu powiedzieć: Panie, tak dziękuję Ci, że mamy zwycięstwo w Jezusie, że poddaliśmy nasze życie Tobie, że Ty mieszkasz i przebywasz w nas, że jesteśmy Twoim domem, że Panie, zamieszkałeś w naszych sercach. Chcemy mu za to dziękować. Chcemy także powiedzieć: Panie, daj nam jeszcze więcej siły, takiej determinacji, byśmy przeciwstawiali się złu, które pojawia się czasami po drodze naszego życia, kiedy diabeł próbuje wielką presję wycisnąć na nas, próbuje niszczyć, próbuje kusić, próbuje oszukiwać, atakuje sztormem, wdziera się czasami, niespodziewanie coś zaczyna się walić w naszym życiu. Chcemy stanąć i powiedzieć, ja jestem poddany Bogu. O, ten, który przebywa we mnie, jest większy niż ten, który na tym świecie jest. Mam zwycięstwo nad diabłem szatanem. Nie poddam jemu mego życia. On nie odniesie sukcesu w moim życiu. On nie powali mnie, on nie zniechęci mnie, bo Pan jest ze mną. Chcemy się tak modlić, chcemy to wyznawać. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że mamy tą obietnicę Twojego słowa, Panie, która mówi, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że z Boga jesteśmy, że poddaliśmy nasze życie Panu. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy to uczynić, że poddaliśmy nasze życie Panu, że Panie zamieszkałeś w nas, że uczyniłeś sobie swój dom w naszym życiu, że Panie jesteśmy Twoim ludem, świętym, nabytym Twoją krwią, baranka krwią, przelaną na krzyżu. Dziękujemy Ci, Panie, że do Królestwa Bożego nie weszliśmy przez jakąś kładkę, nie weszliśmy przez jakąś dróżkę, ale weszliśmy przez krzyż Bożego Syna, który został postawiony na wzgórzu Golgoty. I dzięki mocy tego krzyża my mamy dzisiaj nowe życie, Panie. Dziękujemy za to, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Kochany nasz Ojcze w niebie. I dziękujemy Ci, że dzięki tej wspaniałej, błogosławionej chwili nowonarodzenia obdarowałeś nas nowym życiem. Jesteśmy, Panie, Twoim ludem, jesteśmy Twoimi dziećmi zrodzonymi z krwi baranka. Dlatego diabeł jest pokonany w naszym życiu. Dlatego możemy zwyciężać jego moc. Tak samo jak możemy pokonywać presję tego świata. Nasze słabości, nasze ułomności, które są w nas. Panie, tak możemy pokonywać także diabła szatana. Możemy zwyciężać jego presję. Możemy demaskować jego kłamstwa. Możemy wyciszyć jego sztormy, burze, które próbuje rozpętać. Dziękujemy Ci za to, Panie, i za to Tobie chwała. Kochany niebiański Ojcze, wielbimy Cię z całego naszego serca.